Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Your Health, Josepha H. Pilatesa to wczesny manifest jego autorskiej metody ćwiczeń, później znanej przede wszystkim jako Pilates, a przez niego samego nazywanej kontrologii. Po raz pierwszy ukazała się w latach 30. XX wieku, gdy autor występował przeciw siedzącemu trybowi życia, złej postawie i mechanicznemu traktowaniu ruchu. Nie jest to współczesny podręcznik treningowy z rozpisanym planem zajęć ani publikacja oparta na dzisiejszych standardach badań klinicznych. To raczej polemiczna, praktycznie zorientowana wizja wychowania fizycznego i zdrowia. Pilates przedstawia ciało jako całość, w której oddech, ułożenie kręgosłupa, siła mięśni, sposób chodzenia oraz codzienne nawyki wzajemnie na siebie wpływają. Krytykuje ćwiczenia wykonywane bez uwagi i przekonuje, że ruch powinien odzyskiwać naturalną sprawność zamiast wzmacniać kompensację. Znaczenie książki polega głównie na tym, że pokazuje źródłowe założenia metody, zanim została ona przekształcona w rozbudowany współczesny system studiów, sprzętu i programów treningowych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kontrologii jako świadome sterowanie całym ciałem. Centralnym pojęciem książki jest kontrologii, czyli ćwiczenie oparte na świadomej kontroli ruchu. Pilates nie traktuje aktywności fizycznej jako prostego powtarzania wysiłku, ani jako rywalizacji sportowej. Interesuje go zdolność do celowego kierowania ciałem, tak aby ruch wynikał z koncentracji właściwego ustawienia i skoordynowanej pracy mięśni. W tej perspektywie jakość jest ważniejsza od liczby powtórzeń. Ćwiczący ma rozumieć, co robi, a nie tylko wykonywać polecenia lub próbować osiągnąć zmęczenie. To założenie wyjaśnia, dlaczego tradycja Pilatesu przywiązuje wagę do precyzji, płynności oraz kontroli tułowia. Ciało nie jest podzielone na niezależne części, które można trenować zupełnie osobno. Ruch ręki, nogi czy głowy powinien pozostawać w relacji z postawą i stabilnością całej sylwetki. Autor zakłada, że nieuporządkowany ruch może utrwalać złe nawyki, nawet jeśli chwilowo daje poczucie intensywnego treningu. Dla współczesnego czytelnika istotne jest odczytanie kontrologii jako historycznej filozofii nauki ruchu, a nie jako obietnicy automatycznego rozwiązania każdego problemu zdrowotnego. Jej trwałą wartością jest nacisk na uważność wykonania. Praktycznie oznacza to wolniejsze uczenie się ćwiczeń, kontrolę zakresu ruchu i rezygnację z forsowania pozycji, której organizm nie potrafi utrzymać stabilnie. Po drugie, postawa jako codzienny sprawdzian sprawności. Pilates łączy zdrowie fizyczne z postawą ciała i uważa, że jej ocena nie powinna ograniczać się do sali ćwiczeń. Sposób siedzenia, stania, chodzenia oraz podnoszenia przedmiotów ujawnia, czy organizm pracuje w sposób uporządkowany. W jego krytyce nowoczesnego życia szczególne miejsce zajmuje bezruch i wielogodzinne przebywanie w pozycjach, które osłabiają aktywne podtrzymywanie sylwetki. Trening ma więc służyć nie tylko pojedynczej sesji, lecz także zmianie zwykłych nawyków ruchowych. Ta idea odróżnia książkę od poradników skupionych wyłącznie na wyglądzie albo rozwoju wybranej grupy mięśni. Autor patrzy na postawę jako na funkcjonalny rezultat współpracy całego ciała. Nie proponuje jedynie polecenia, by stale się wyprostować. Sugeruje raczej, że trwała zmiana wymaga rozwinięcia kontroli, siły i świadomości, które pozwalają utrzymać korzystniejsze ustawienie bez sztywnego napinania się. Warto jednak zachować ostrożność wobec historycznego języka książki. Sama postawa nie jest prostym, uniwersalnym wskaźnikiem zdrowia, a różnice w budowie i ruchomości ciała są naturalne. Nadal użyteczne pozostaje pytanie Pilatesa o to, czy codzienne pozycje są wygodne, zmienne i kontrolowane. Czytelnik może przełożyć je na praktykę przez przerwy od siedzenia. Stopniowe wzmacnianie oraz obserwowanie, czy ruch nie jest stale przejmowany przez napięcie w tych samych miejscach. Po trzecie, oddech jako czynnik organizujący ruch i wysiłek. W Your Health oddech nie jest dodatkiem do ćwiczenia, lecz jednym z warunków jego prawidłowego wykonania. Pilates przypisuje pełnemu oddychaniu bardzo dużą rolę w utrzymaniu sprawności i w krytyce płytkiego, ograniczonego sposobu funkcjonowania. Jego punkt wyjścia jest zrozumiały oddech wpływa na rytm wysiłku, napięcie ciała i zdolność do zachowania koncentracji. Zamiast wykonywać ruch w pośpiechu i wstrzymywać powietrze, ćwiczący powinien połączyć fazy ruchu z regularnym, świadomym oddychaniem. Znaczenie tego elementu jest praktyczne. Spokojny rytm oddechu może ułatwić utrzymanie płynności i ograniczyć niepotrzebne usztywnianie barków, szyi czy twarzy. Pozwala również zauważyć, kiedy zadanie przekracza aktualne możliwości. Jeśli proste ćwiczenie wymaga gwałtownego łapania powietrza albo prowokuje odruchowe napinanie całego ciała, warto zmniejszyć zakres, tempo lub obciążenie. Tak rozumiany oddech jest formą informacji zwrotnej, a nie dekoracyjną instrukcją. Jednocześnie autor formułuje niektóre korzyści zdrowotne językiem typowym dla swojej epoki, bardziej kategorycznie, niż pozwalałaby dzisiejsza wiedza. Nie należy więc traktować ćwiczeń oddechowych jako zamiennika diagnostyki czy leczenia chorób. Najbardziej obronne współczesne zastosowanie jego idei polega na uczeniu oddechu, który wspiera ruch, zamiast rywalizować z nim przez napięcie i pośpiech. Po czwarte, krytyka przypadkowego treningu i specjalizacji ruchowej. Pilates przeciwia się systemowi wychowania fizycznego, który jego zdaniem premiuje doraźny wysiłek, rekordy albo rozwój wybranych zdolności kosztem ogólnej sprawności. Krytyka ta wyrasta z przekonania, że ciało potrzebuje równowagi. Człowiek może być bardzo dobry w jednej dyscyplinie, a jednocześnie zaniedbywać ruchomość, koordynację, stabilność lub zwykłą łatwość poruszania się. Autor przeciwstawia temu system ćwiczeń mających rozwijać organizm w sposób bardziej wszechstronny. Nie oznacza to, że książka jest neutralnym opisem wszystkich form treningu. Jest wyraźnie manifestem autora, który mocno wierzy w wyższość własnej metody. Wartościowa pozostaje jednak sama diagnoza problemu. Intensywność i sportowa skuteczność nie wyczerpują pojęcia zdrowia. Program ruchowy może być sensowny tylko wtedy, gdy odpowiada na potrzeby konkretnej osoby, jej historię aktywności i codzienne obciążenia. W praktyce ta część książki zachęca do zadania kilku pytań. Czy trening obejmuje ruch całego ciała? Czy stale powtarza te same wzorce? Czy rozwija kontrolę, a nie tylko tolerancję zmęczenia? Czy aktywność pomaga w normalnym funkcjonowaniu? Czy prowadzi do ignorowania bólu i przeciążenia? Współczesna odpowiedź nie musi polegać na odrzuceniu sportu lub treningu siłowego. Można raczej uzupełniać specjalizację ćwiczeniami poprawiającymi technikę, mobilność i świadome sterowanie ruchem, zgodnie z podstawową intuicją Pilatesa. Na koniec, higiena życia jako tło dla systemu ćwiczeń, Your Health, wykracza poza samą technikę ćwiczeń, ponieważ Pilates umieszcza ruch w szerszym obrazie codziennego życia. Pisze o potrzebie rozsądnych warunków odpoczynku, świeżego powietrza, odpowiednich nawyków i aktywności, która nie jest odseparowana od reszty dnia. Ta całościowa perspektywa była ważną częścią jego projektu wychowania fizycznego. Metoda miała przeciwdziałać skutkom życia zdominowanego przez wygodę, siedzenie i ograniczenie naturalnego ruchu. Najcenniejsze w tym podejściu jest dostrzeżenie, że pojedynczy trening nie naprawia automatycznie wielogodzinnej rutyny. Osoba ćwicząca raz lub dwa razy w tygodniu nadal korzysta z lepszej organizacji dnia, regularnego snu, zmiany pozycji i stopniowo budowanej aktywności. Pilates nie tworzy tu jednak kompletnej współczesnej nauki o stylu życia. Jego zalecenia pochodzą z innej epoki, a część szerokich twierdzeń o zdrowiu ma charakter przekonania autora, nieprecyzyjnie udokumentowanego zalecenia medycznego. Czytając tę warstwę książki, warto oddzielić trwałą zasadę od historycznej retoryki. Trwałą zasadą jest spójność ćwiczenia, oddech, postawa i odpoczynek powinny się wzajemnie wspierać. Nie trzeba przyjmować każdego zalecenia dosłownie, aby wykorzystać tę myśl. Jej praktycznym następstwem jest budowanie środowiska, w którym regularny ruch staje się częścią dnia, a nie jednorazową próbą zrekompensowania wszystkich zaniedbań. Podsumowując, Your Health będzie szczególnie wartościowa dla osób, które chcą zrozumieć intelektualne źródła Pilatesu, a nie tylko poznać współczesny zestaw ćwiczeń na macie lub sprzęcie. Skorzystają z niej instruktorzy, trenerzy i czytelnicy zainteresowani historią kultury fizycznej, ponieważ książka pokazuje, jak Joseph H. Pilates definiował cel swojej metody odzyskania świadomej, skoordynowanej i wszechstronnej sprawności. Może też zainteresować osoby, które zauważają związek między treningiem a nawykami siedzenia, chodzenia, oddychania i odpoczynku. Jej praktyczny pożytek nie polega na zastąpieniu współczesnej fizjoterapii, diagnostyki ani indywidualnego programu treningowego. Czytelnik może natomiast wynieść z niej użyteczne kryteria oceny ruchu, czy ćwiczenie jest wykonywane z kontrolą, czy oddech pozostaje swobodny. Czy wysiłek nie zamienia się w bezrefleksyjne powtarzanie oraz czy trening wspiera codzienną funkcję całego ciała. To zasady, które można rozsądnie stosować także poza pilatesem. Na tle dzisiejszych poradników książka wyróżnia się przede wszystkim źródłowym charakterem i wyrazistą, czasem polemiczną wizją. Nie oferuje języka współczesnych badań ani precyzyjnych protokołów bezpieczeństwa. Oferuje natomiast pierwotną koncepcję kontrologii, w której ruch jest ćwiczeniem uwagi.
Postawa jest codzienną praktyką, a zdrowie nie sprowadza się do wyglądu lub chwilowej wydolności.
Właśnie ta spójność idei czyni ją ważnym dokumentem historii metody Pilatesa i nadal użyteczną lekturą krytyczną. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joseph H. Pilates, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.